Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Witam Państwa w niedzielny kolejne wydanie naszego Konwersatorium. Witam moich współuczestników Konwersatorium, Tomasza Rowińskiego.
Dzień dobry.
I Pawła Grada.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali w tym naszym wątku, który w Konwersatorium się co jakiś czas pojawia, wątku rozmów o książkach szczególnych, książkach szczególnie ważnych, wiecznych, nieprzemijających, albo w każdym razie stanowiących jakiś kamień milowy. Będziemy dzisiaj rozmawiali o książce Geniusz chrześcijaństwa, autorstwa François René, wicehrabiego de Chateaubriand, postaci niesłychanie bogatej, kolorowej, z jednej strony znany jako uczestnik starań politycznych, prac politycznych związanych z odrodzeniem, odnowieniem monarchii we Francji, bo to jest, przypomnijmy, człowiek tej dramatycznej epoki, w której mamy i w krótkim czasie i rewolucję francuską, i Napoleona, i restaurację monarchii, w końcu także monarchię lipcową. I teraz na tym tle nasz dzisiejszy bohater czy autor to bardzo zaangażowany polityk, monarchista, uczestnik wydarzeń. Ale z drugiej strony pisarz, który pozostawił po sobie co najmniej kilka znaczących utworów. Wśród nich taki, który ma wybitnie apologetyczny charakter, jest, tak się też złożyło, spełnił po prostu rolę jakiejś pociechy dla odradzającego się francuskiego katolicyzmu. Książka Geniusz chrześcijaństwa ukazała się w 1802 roku, niemal dokładnie w tym momencie, w którym wracała we Francji wolność kultu chrześcijańskiego po podpisaniu konkordatu między Napoleonem i papieżem, a więc moment, w którym skończyły się i prześladowania antykatolickie, i wyciszanie kultury katolickiej we Francji. Chateaubriand stał się, można powiedzieć, kimś, kto otwierał bramę dla nowej dyskusji o chrześcijaństwie, nowego docenienia katolicyzmu i chrześcijaństwa. O tej książce chcemy dzisiaj rozmawiać i tak jak to kiedyś sobie ustaliliśmy na tę okazję, każdy z nas, trzech tutaj obecnych, przychodzi z jakimś własnym, no można powiedzieć własną refleksją, jakimś fragmentem, jakimś wątkiem, który szczególnie zwrócił uwagę. Tak sobie myślę, bo już trochę się dowiedziałem kto co, że Paweł Grad powie nam coś z samej czołówki tego dzieła.
Tak, no bo ta książka jest apologią, mówiąc krótko, życia katolickiego. Jest w niej mowa o bardzo różnych rzeczach, o najbardziej, nie wiem, wzniosłych tajemnicach wiary, o strojach duchownych, o dzwonach, o bardzo, bardzo, bardzo różnych rzeczach. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na zamysł, który wydaje mi się i ciekawy, ale też w jakimś sensie może nawet problematyczny. We wprowadzeniu Chateaubriand mówi w ten sposób, pisząc o apologetach dawnych czasów. Wyszedłszy od misji Chrystusa i wysuwając konsekwentne wnioski, ustalili bez wątpienia rzetelnie prawdy wiary. Lecz ten sposób argumentacji, dobry jeszcze w XVII wieku, kiedy nie został podważony fundament, nie był nic wart w naszych czasach. Należało podjąć przeciwną drogę, przejść od skutku do przyczyny, dowieść nie tego, że chrześcijaństwo jest doskonałe, ponieważ pochodzi od Boga, lecz tego, że pochodzi od Boga, ponieważ jest doskonałe. Nie sofistów należało pojednać z religią, lecz świat, który wprowadzili w błąd. Zwiedli go mówiąc, iż chrześcijaństwo jest religią zrodzoną z łona barbarzyństwa, że jego dogmaty są niedorzeczne, a ceremonie śmieszne, że jest ono wrogiem sztuki, literatury, rozumu i piękna, że jest religią, z powodu której lała się krew, ludzie stawali się niewolnikami, a postęp szczęścia i oświecenia rodzaju ludzkiego się opóźniał. Należało wtedy postarać się dowieść, iż przeciwnie, ze wszystkich religii, jakie kiedykolwiek istniały, religia chrześcijańska jest najbardziej poetyczna, najbardziej ludzka, najbardziej sprzyjająca wolności, sztukom i literaturze, że świat nowożytny jej wszystko zawdzięcza, od rolnictwa do nauk abstrakcyjnych. Jakby no można powiedzieć, że wydaje się, że jest to dosyć rozsądne posunięcie, no bo rzeczywiście wtedy, kiedy zmienia się, jakby zmieniają się założenia, na podstawie której dyskutanci toczą dyskusję, no trzeba zmienić sposób argumentacji. I niewątpliwie ci apologeci, którymi też był sam, do których należał Chateaubriand, no nie dzielili swoimi adwersarzami laickimi, tak, czy oświeconymi antyklerykałami za założeń. Natomiast jak tą książkę się czyta, można odnieść takie wrażenie, że ona w jakimś sensie podziela słabość być może w ogóle całej głównego nurtu takiej apologetyki katolickiej czy chrześcijańskiej. Mianowicie tak bardzo przejmuje się oczekiwaniami świata, ludzi, którzy nie rozumieją chrześcijaństwa albo są jakoś, pozostają w każdym razie na zewnątrz wiary, że nie tylko próbuje im wykazać, że mylą się w swojej ocenie, ale wręcz sama zaczyna zmierzać wyłącznie do tego, żeby również siebie, znaczy ludzi wierzących o tym przekonać i właściwie na tym poprzestaje, tak? Zresztą ten zarzut, sam Chateaubriand to jakoś, można być uprzedza, a może właściwie nie uprzedza, na co niego odpowiada. W posłowiu, które już zostało napisane, po pierwsze krytykach odpowiada dając, że no właściwie chrześcijaństwo w sumie nic nie powinno zaszkodzić, jeśli wykaże się, że jest nie tylko prowadzi do, nie wiem, do zbawienia i realizuje te cele, które samo sobie stawia, ale również, że jest właśnie najbardziej ludzkie, poetyczne i tak dalej. Natomiast to trzeba pewnie spojrzeć na historię, nie wiem, recepcji tej książki, czy na skutki, które wywołała, ale no pytanie, czy rzeczywiście to jest słuszna strategia, czy da się w ogóle w dyskusji, kiedy się już wchodzi w ten sposób w dyskusję z przeciwnikiem wiary, tak jak robi to Chateaubriand, rzeczywiście utrzymać taką świadomość, że tak naprawdę mówi się o tym, co nie należy tak naprawdę do istoty wiary, czyli, nie wiem, o zbawieniu, tylko właśnie o jego... o ludzkiej stronie tej instytucji.
Czy to nie znaczy, że... No, to jest utwór czasowo odległy. Pewnie nie jeden z naszych słuchaczy pomyśli sobie, że wyciągamy zakurzoną książkę z antykwariatu i tak rozważamy wydarzenia, które dotyczyły, nie wiem, wolności religijnej we Francji w czasie Napoleona. Ale ja rozumiem, że my akurat właśnie zaczęliśmy w tej chwili, po tym, co powiedziałeś, rozmawiać o tym, że ten chateaubriandowski styl apologii to jest w jakimś sensie wzorzec, który funkcjonuje no już nie w taki sposób, nie w tym dokładnie klasycznym stylu, nie w tym romantycznym wyrazie, ale że funkcjonuje jakby do dzisiaj, tak? To znaczy chrześcijaństwo chce być nadobne, chce być ładne, eleganckie i w ten sposób zyskiwać, tak? Nie tyle przekonuje, że ma rację, tak? Prawdy, tak? Tylko, że ma rację atrakcji, tak? Czy to tak? Ty też to rozumiał?
Tak, bo myślę, że to, czy to będzie poetyczność romantyczna, czy to będzie, nie wiem, sprawiedliwość społeczna, prawda? Nie wiem, czy społeczne miłosierdzie, czy wreszcie, nie wiem, rozumność, czy racjonalność taka rozumiana właśnie, że tak powiem, w sensie naukowym, no to są różne rzeczy, że tak powiem, świat sobie jakby wybiera za te, które najbardziej pożąda, tak? I pytanie jest tylko takie, czy wchodząc w tą polemikę w ten sposób, da się zachować świadomość tego, że to są rzeczy jakoś, powiedzmy, co najwyżej służące wierze, natomiast nie będące jakby, no i jakby istotą.
Jest w tym jakaś taka próba po prostu pokazania, że chrześcijaństwo to, co ze świata dobre, to bierze to dobre, tak? Myślę, że to była tego typu próba zbudowania takiej apologii, trochę do świętego Pawła biegnącej, do świętego Augustyna jednak w pewnej mierze. I takie powiedzenie, że patrzcie, chrześcijaństwo nie stoi w opozycji do świata, tylko ten świat wręcz przeciwnie, no, wzbogaciło, tak? Dało coś, czego nie było wcześniej, coś, co właściwie zbudowało ten świat, jaki znamy też, tak? Wydaje mi się, że też jest tutaj taki wątek, który jest i współcześnie obecny, kiedy pokazujemy, że to na przykład chrześcijaństwo w najlepszy sposób jakby reprezentuje ludzką naturę, tak? Jej najlepsze cechy, zdolność do tworzenia rzeczy pięknych, dobrych, szlachetnych. I myślę, że to jest trochę ten wątek. Oczywiście on jest jakoś tam niebezpieczny, dlatego że to tak jak mamy pewne takie opisy, nazwalibyśmy dzisiaj antropologiczne, tak, u Chateaubrianda, czyli porównywanie chrześcijaństwa z innymi religiami, pokazywanie, o, popatrzcie, są wspólne fragmenty, tak, to, no, jakby powiedzieć, przeciwnicy naszej wiary wykorzystują w drugą stronę, mówiąc, że to chrześcijaństwo jest tylko powtarza stare mity, prawda, jakieś pogańskie, dodając niewiele od siebie, więc w zasadzie nie musimy traktować chrześcijaństwa poważniej, niż traktujemy dawne opowieści z czasów starożytnych, greckich, sumeryjskich i tak dalej, czy jakichś ludów pierwotnych, których, no, szczególnie jeszcze w XIX wieku nie traktowano poważnie.
No, sygnalizujecie tu, jak rozumiem, pewne momenty zagrożenia, czy krytycznie do tego podchodzicie. Można by było też oczywiście zauważyć pozytywną samą tą intencję i ona w jakimś stopniu się realizuje. To nie jest tylko czysta intencja, no prawda? Ten moment, w którym się mówi, że jeśli mamy do czynienia z prawdą, to ona będzie z jednej strony potrafiła naświetlić wszystko to, co prawdziwe, interesujące, słuszne i tak dalej w kulturze wcześniej. To tak bardzo zresztą patrystyczny wątek taki, że ten logos, tak, który chrześcijaństwo posiada, jest sposobem widzenia całej prawdy, która w ziarnach różnych znajduje się gdzie indziej. To ja bym widział tę intencję tu bardzo pozytywnie, tak? A również ten wątek, który zdaje sobie sprawę, z Pawłem Gradem zgoda, że może się źle skończyć. Ale w punkcie wyjścia to, że się mówi, że istnieje coś takiego jak naturalne owocowanie nadprzyrodzoności chrześcijaństwa, no to jest coś bardzo katolickiego, bym powiedział.
To prawda, że można, i to jest pewnie najbardziej klasyczna linia obrony tego podejścia, mówić, że w nim chodzi o to, żeby pokazać, że w jakimś sensie wiara czy łaska generalnie odpowiada naturze, tak, czy temu, co naturalne przyrodzone. Tylko, że moim zdaniem, patrząc na to, jak ci autorzy rozumieją naturę, przepraszam, to biorą, widzimy, że ona też jest jakby czymś historycznie zmiennym, prawda?
Przed przerwą Paweł Grat rzekł, że podoba mu się klasyka chrześcijańska łączenia natury i łaski, ale rozumiem pewien dystans do tego, jak się w tym dziele, tak, jakie rozumienie natury przebija i do jakiej natury tak naprawdę ta łaska, czy z jaką naturą ma korespondować, jaką ma uzdrawiać. Czy to odpowiada jakoś wątkowi, z którym Tomasz Rowiński przyszedł dzisiaj do naszej lektury?
Trochę odpowiada. Może jeszcze bym chciał wyjść bardziej bezpośrednio z tego, co Paweł powiedział, dlatego że sam Chateaubriand mówi, że potrzeba jest nowej apologetyki, tak? Ponieważ utraciliśmy fundamenty, które mieliśmy wcześniej, prawda? I teraz jest jakby takie pytanie, czy ta boskość w niego, ta boskość chrześcijaństwa, tak to sobie nazwijmy, właśnie może korespondować na przykład z tym takim antycznym czy klasycznym chrześcijańskim przekonaniem o rozsianym nasieniu słowa, prawda, w pogańskich tekstach. Czy mamy tutaj właśnie ten efekt wymycia tych pewnych fundamentów, że boskość jest w zasadzie taką wzniosłością ducha ludzkiego, prawda? Wzniosłością. Więc jakby chyba Chateaubriand sam jest takim człowiekiem już nowoczesnym. On pewnie sam do końca troszkę nie wie, jak ten temat apologetyki jeszcze ugryźć. I teraz możemy przejść do fragmentu, który ja wybrałem, który wydaje mi się też jest ciekawy i jakby też pokazuje, nie broń Boże, jakby nie uderza w intencje Chateaubriand, ale pokazuje pewną trudność, jaką spotykali chyba po prostu w myśleniu chrześcijanie w tym momencie porewolucyjnym. Ewangelia została ogłoszona ubogim duchem i wysłana przez ubogich duchem. To najbardziej zrozumiała księga, jaka istnieje. Siedzibą jej doktryny jest nie głowa, lecz serce. Nie uczy ona, jak wieść dysputy, lecz jak dobrze żyć. Nie jest wszakże pozbawiona tajemnic. Tym, co w Piśmie Świętym jest naprawdę niewysłowione, jest owo przemieszanie najgłębszych tajemnic i najskrajniejszej prostoty. Właściwości, z których rodzi się wzruszenie i wzniosłość. Nie należy tedy się dziwić, iż dzieło Jezusa Chrystusa przemawia tak wymownie. Prawdy naszej wiary są takie, że pomimo ubóstwa aparatu naukowego, uznanie jednego tylko punktu zmusza do przyjęcia wszystkich innych. Więcej jeszcze, jeśli macie nadzieję, iż wymkniecie się, negując zasadę, taką jak na przykład grzech pierworodny, wkrótce pchani od wniosku do wniosku, będziecie zmuszeni zagubić się w ateizmie. Z chwilą zaś, gdy uznacie jedynego Boga, religia chrześcijańska, jak zauważali już Clark i Pascal, zjawia się wbrew waszej woli, z wszystkimi swymi prawdami. Oto, co wydaje się nam jednym z najmocniejszych dowodów na rzecz chrześcijaństwa. No i to jest ciekawe, bo no on tutaj jakby odsuwa na bok to, co nam się wydaje na przykład ważne, tak? Czyli, że chrześcijaństwo nie uczy nas żadnych dysput, żadnego rozważania teologicznego. Chociaż to jest właśnie dla mnie ciekawe w tym kontekście, że no ubolewa nad tym, że utraciliśmy fundamenty, tak? Ale nie próbuje ich jakby odbudowywać, tylko sprowadza gdzieś tą naszą wiarę do życia moralnego. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony jakby no, sugeruje coś takiego, że chrześcijaństwo się narzuca, tak? To też może skorespondować z jednej strony właśnie z takim jego przekonaniem, że jest on czymś naturalnym, tak? Że jest jest, bardzo koresponduje z ludzką naturą, z tym, co jest jej właściwe. No, ale też właściwie nie podaje żadnej sam zasady, tak, dla której należałoby chrześcijaństwo przyjąć, poza tym, że jeśli uznacie, że Bóg istnieje, to chrześcijaństwo wam się narzuci, więc jakby w sumie odwołuje się do racji takiej bardzo nadprzyrodzonej, byśmy powiedzieli może romantycznie idealistycznej, a wcale nie do tej natury ludzkiej, o której mówi. Chyba, że to by miało takie przejście, że w naturze ludzkiej, prawda, uznanie Boga powoduje uznanie chrześcijaństwa.
Ciekawe jest to właśnie, że on, no bo to zdanie, że chrześcijaństwo nie uczy nas dysput, tylko dobrego życia, no czy można to rozumieć tak jakby ekskluzywnie, w tym sensie, że nie tego, tylko tego i to drugie się nie zawiera w tym pierwszym, a można rozumieć tak, że chcę powiedzieć, że nie tylko prowadzenie dysput, no ale załóżmy, że sens jest taki bardziej, powiedziałbym, fideistyczny, czy taki, który jakoś odsuwa rozum naturalny, ale z drugiej strony, jak mówi potem, w jaki sposób się narzuca ta wiara, to mówi o tym, że musisz przejść od wniosku do wniosku, że to jest pewna konieczność, no właściwie rozumowa tak naprawdę, jeśli się już uzna pewne założenie. Więc to jest takie, no nie powiedziałbym mocno...
Niezbyt spójne.
Niezbyt spójne, bo to w sumie dalej to brzmi bardzo racjonalnie.
W kolejnym akapicie na przykład pisze o kręgu nieuchronnej logiki, tak? Która dotyczy i świata, i wiary, jakby całej rzeczywistości przez Boga stworzeń. Wychodzi od takiego bardzo właśnie fideistycznego, może jak powiedziałeś, czy poetyckiego, czy moralistycznego podejścia do wiary, a odsuwającego jakby racjonalność samych doktryn podawanych do wierzenia, a za chwilę jakby mówi, że to się właściwie narzuca jakąś siłą, jakiejś konieczności to chrześcijaństwo.
No ja mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z już rozbitym naczyniem. To znaczy, że Chateaubriand po tej całej katastrofie, chcąc pokazać, podnieść wysoko wspaniałość chrześcijaństwa, geniusz chrześcijaństwa, to zbiera go w jakimś pokruszonym naczyniu, tak? Tak, że czasami, tak jakby to powiedzieć, czasami chwyta bardziej racjonalność, czasami bardziej z kolei chce zabłysnąć, dać po oczach, tak, publiczności tym mitem takiej jakby prostaczków, takiej trochę sentymentalizmu, że my tutaj nie chcemy dyskutować, tylko po prostu z całą prostotą wszystko przyjmujemy. Wiele wątków, które chyba się nie scaliły, tak, w tym
raczej
w tym
to chyba jest taki... Możliwe, że to jest w ogóle w tej książce coś takiego, że takie chwytanie za serducho, za przeproszenie.
No tak,
nie zawsze jakby w sposób taki, że to nam się układa w jakiś taki ciąg logicznej konieczności.
Zresztą on w tym też mi się wydaje jakoś takim no właśnie typowym nowoczesnym apologetą, że sam się wydaje człowiekiem w tą kulturę, nie wiem, intelektualną czy teologiczną, świetnie wdrożonym. Tak się wydaje. Znaczy, to oczywiście tutaj nie ma jakichś bardzo, nie wiem, takich, powiedziałem, profesjonalnych wywodów logicznych, ale jednak on...
Zna literaturę.
Zna literaturę, tak? I sam zdaje się być to wdrożony. Natomiast tego typu dwuznaczności, o których mówiliśmy przed chwilą, może wskazują na to, że te jego... odwołania właśnie do jakiegoś takiej prostej wiary, odwrotu od takiej religii właśnie suchej, tak, oświeceniowej na rzecz właśnie tej romantycznej religii uczucia jest, to jest pewna retoryka, tak właśnie, a niekoniecznie wykład jego jego najgłębszych, nie wiem, przyzwyczajeń, tak, umysłowych czy duchowych.
Niemniej, no tak, tu powiedziałeś przed chwilą retoryka i to tego nie uciekniemy, jest tekst Chateaubrianda już nie parę lat temu, ale więcej niż parę lat temu stał się przedmiotem takiej aktualizującej, tak, refleksji, to przypomnijmy, Cezary Michalski jeszcze wtedy na łamach Frondy, czyli nie Cezary Michalski, współpracownik Krytyki Politycznej, ale jeszcze Cezary Michalski, Pampers i jeden z autorów zapraszanych do Frondy, pisujący we Frondzie. Tam właśnie, można powiedzieć, dał taki programowy, tak, artykuł, że właśnie Chateaubriand jakby zapładnia naszą myśl także dzisiaj do tego, żeby nawracać przez retorykę, że nie... To sformułowanie, które wtedy w pewnych środowiskach stało się modne i które oczywiście rozumiano już zupełnie inaczej. No, przypomnijmy sobie, całą tę operację, tak, również medialną, żeby przemówić do dzisiejszych, tak, katolików, dzisiejszych chrześcijan, tych uśpionych chrześcijan, pokazując im błyszczące chrześcijaństwo. Niekoniecznie błyszczące romantycznie, tak jak u Chateaubriand, tylko błyszczące fleszem, błyszczące nowoczesnością, błyszczące sprawnością, skutecznością, prawda? To jest to nawracanie przez retorykę. My też jesteśmy bogaci. My też świetnie potrafimy wydawać pieniądze, organizować, tworzyć instytucje, pokazać wam nowoczesny program, świetnie zredagowaną gazetę.
No też i swobodne poruszanie się w kulturze nowoczesnej, na
tak,
przykład.
Tak, i również to.
To było bardzo, bardzo frontowe, można powiedzieć, i zostało wśród tych autorów, którzy dalej pisują, którzy są postfrontowi, taki rodzaj, taki obrazek, prawda, Pana Jezusa, który siedzi wśród superbohaterów amerykańskich komiksów, jakby dobrze, wydaje mi się, taką retorykę właśnie współczesną oddaje, tak?
Ale równocześnie z tym, no już nie będziemy pili do konkretnych autorów, ale pozostaje jednak ten cień samego Chateaubrianda, który gdzieś zostawił tę uwagę przerażającą, tak, że jedną z największych trudności jego życia była nuda, nieustanna nuda. Człowiek, który, ja będę też chciał do tego nawiązać za chwilę, ale w jakimś sensie pisał tę książkę trochę dla siebie, a trochę przeciw sobie. Dla siebie, bo czuł właśnie tę epokę, jako epokę, która się nie interesuje argumentami, spokojnym wywodem i tak dalej, tylko bardziej się interesuje pewnym wrażeniem, więc to trochę siedział sam w tym i chciał dla takich ludzi napisać książkę. No a z drugiej strony człowiek, który sam czuł, pewnie i nawet pisząc tę książkę, przecież też wiemy, no, czuł jak się od chrześcijaństwa, którego bardzo pragnie, odkleja życiowo, tak? Że to nie jest coś, co go od wewnątrz rozgrzewa, rozpala, tylko to jest coś, czym on tak jak, no, w jakimś sensie każdy chrześcijanin chce być przez chrześcijaństwo uratowany, to prawda, ale on w tym sensie jakby to był taki ratunek, którego samemu się nie do końca już tak pojmuje i czuje, tak, więc trochę to coś mamy z tego, w ogóle w tym nurcie tej apologetyki, o której tu rozmawialiśmy, prawda, że nie tylko chce się innych, tak jak on se tam tłumaczy, tak, bardzo mądrze, przemawia do pewnych ludzi i tak dalej. Ale to jest tak naprawdę chyba trochę też przemawianie, zaklinanie samego siebie, tak? Ja nie wiem, czy to jest prawda ta powtarzana taka, że niby Chateaubriand gdzieś podobno to sam wyznał, tak? Że gdy pisał Geniusz Chrześcijaństwa, to pisał go gdzieś tam fragmentami na kolanach swoich kochanek, tak? Że to gdzieś tam to życie i to, o czym pisał, się mocno rozchodziło, co samo w sobie no nie jest jakimś potężnym odkryciem, bo to dotyczy grzeszności każdego człowieka, ale no tutaj to tak fabularnie zabrzmiało bardzo, więc dotkliwie.
No, można powiedzieć, że jakby cała sytuacja porewolucyjna prawdopodobnie jednak wywołała jakiś rodzaj pęknięcia w duszach wielu ludzi, tak? To znaczy możemy powiedzieć, że ludzie małej wiary, ale jednak kiedy rozpada się pewien też widzialny kształt do społeczności chrześcijańskiej, tak? To na nas oddziałuje, no. Jeżeli wiemy, że święty Augustyn napisał Państwo Boże dość potężną książkę po to, żeby zasypać ten rów, jaki powstawał razem z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, to możemy ten geniusz chrześcijaństwa gdzieś w pewnym sensie zestawić analogicznie z tą katastrofą rewolucji francuskiej, śmierci króla, prawda, wielu duchownych i jakby w ogóle pewnej dezintegracji życia chrześcijańskiego.
Wracamy do rozmowy o geniuszu chrześcijaństwa. Przyszła pora na mnie, to po tym, co w tych poważnych rzeczach, które wy tutaj powiedzieliście, moje będą trochę bardziej wrażeniem, tak? Bo pierwsze wrażenie, tak naprawdę chodzi o dwie impresje związane z tą książką. Pierwsze, co mocne wrażenie na mnie zrobiło i wydaje mi się akurat takim pozytywem, którego było coraz mniej w późniejszych wydaniach apologii i apologetyki chrześcijańskiej, mianowicie, że Chateaubriand ma bardzo dużą wrażliwość, relatywnie dużą jak na ten czas, na piękno i wagę i znaczenie obrzędów chrześcijańskich. To bardzo na mnie zrobiło duże wrażenie, ponieważ no, znamy świetnie apologie, które są związane z pokazywaniem historyczności chrześcijaństwa. Jest bardzo ciekawy wątek. W tej książce to wszystko jest. Jest piękny wątek cywilizacyjnych przewag, tak, chrześcijaństwa, literackiej, jakiejś sprawności tych autorów, którzy przekraczali jakieś granice pogańskich mitów. To bardzo ciekawe, skoro on tam mówi o tej poetyczności chrześcijaństwa, to nie tylko ma na względzie taki rodzaj romantycznego ducha, ale także próbuje nas przekonać, że niektóre formy literackie, sposoby wyrażania się literackiego są jakby dane przez chrześcijaństwo kulturze. I więc to wszystko było ciekawe, ale nie, aż tak mnie nie zaskoczyło. Natomiast to, że ktoś jeszcze w tym czasie, w czasie już nowoczesności, ma świadomość, że same obrzędy chrześcijańskie sprawowane wobec nich przemawiają, że nie tylko dają ogólnie jakieś wrażenie, ale że można w nich zobaczyć pewne dzieło, tak, Boże, to jest rzecz, którą ja tam jeszcze dostrzegam. Oczywiście to jest tak, jak wszystko u Chateaubrianda, bardzo nasączone tymi romantycznymi westchnieniami, tak? Czyli coś tam, bardzo wszystko musi być ubrane w jakąś nadzwyczajność, tak? Czyli jak on na przykład bardzo ładnie mówi o przebiegu mszy świętej, jak kapłan przystępuje do ołtarza z ministrantem, to też to jest od razu ubrane w jakiś taki. On sam opowiada, że już się pożegnaliśmy z mitami, ale bardzo często te jego opisy są takie bardzo mitologizujące. Tak? Każda osoba, normalni ludzie występujący we mszy świętej muszą być od razu jakimiś personifikacjami jakichś postaci literackich zgoła. Prawda? Więc to jest rzecz, która jednak mimo tych wszystkich słabości jest dla mnie interesująca, bo mi się wydaje, że im później od średniowiecza, im dalej przez nowożytność, nowoczesność, to mamy coraz mniej w apologii na to, na się zwraca uwagę, tak jakby być liturgia jest tylko zakładami wytwórczymi sakramentów, tak? Dostarczaniem znaków łaski, ale sama w sobie coraz mniej przemawia, tak? Jest tak, wydaje się, historycznie uwarunkowana, że aż nie powinniśmy na nią zwracać uwagi. Chateaubrianda jest jednak obrazem wieczności, jest jednak miejscem, w którym Boże przymioty stają się jakoś również widoczne.
Ale to jest na tyle ciekawe, że jednak chyba jakaś ta świadomość, no nie wiem, wśród, nazwijmy to, literatów czy ludzi sztuki, trwała, bo jak sobie przypomnimy ten list humanistów, to nazwijmy, tak, w obronie tak zwanej starej mszy katolickiej.
1971 roku.
No to by się to w pewnym sensie wpisywało w jakiś
Agatha Christie.
Na przykład. No tak, najbardziej chyba znana postać, tak, jakby tak szerokiej publiczności z tego listu. To by znaczyło, że no jakieś było takie rozdzielenie się być może czy dobrego wyczucia apologetyki, a tego, co jednak czuli ludzie, tak, kiedy patrzyli na Kościół, tak, że jednak dostrzegali, dlatego może też Chateaubriand się wstrzelił w swój czas, znaczy, że te jego opisy cudowności, nazwijmy to, chrześcijańskich, no jednak są, raz, że są potrzebne, nazwijmy to, odbiorcy, który ma w sobie jakieś uczucia religijne, tak nazwijmy, czy pewną jakąś skłonność do poważnego traktowania życia religijnego, a że sami może apologeci, inni apologeci, tak mówimy, że to zanikało, tak, postrzeganie tej rytualności, nie do końca jakby potrafili wyczuć właśnie potrzebę wejścia w, no, w te takie doświadczenie estetyczne, tak, że to ono jest też przyciągające po prostu do wiary chrześcijańskiej, no bo być może po prostu też odpowiada, no, odpowiada jakimś ogólnemu takiemu nastawieniu kulturowemu, które jest w nas, które przyciąga na przykład msza święta, która jest odprawiana godnie, pięknie, z muzyką, z efektami wizualnymi, też kadzidłem, światłem, jakby to wszystko jest w nas, tak, i że odwołanie do tego może też poruszyć po prostu głębsze pokłady, nazwijmy to metafizycznego przeżycia.
To, co się czasami nazywa drogą piękna, tak? Via pulchritudinis.
Tak.
No dobrze, ale to powiedziałem, że to jest jedno z tych dwóch wyrażeń, a drugie to, co przed przerwą, o czym wspominałem. Wydaje mi się, że miejscami ta książka jest pisana może, czy świadomie, nieświadomie, trochę tak, jakby to powiedzieć, przeciw sobie. To znaczy w tym sensie jest odważna, bo jest książką, w której nie zawsze autor, jakby to powiedzieć, referuje dosłownie tę atrakcję, która jest dla niego łatwa, w chrześcijaństwie. Wydaje mi się, że to jest tak, jak możemy zaraz powiedzieć, że jasne, że w drugą stronę jest nie zawsze to zagrożenie obłudy, tak? To znaczy, że ktoś opisuje jako coś cudownego i wspaniałego, coś, czym sam nie ma zamiaru żyć, tak? Albo co nie jest jego drogą życia. Niemniej, mimo wszystkich zagrożeń, ja bardziej ufam tym drugim, którzy są w stanie cały czas stawać obok, no tak upraszczając, obok ideału, tak? Niż ten ideał sobie w sobie, że tak bym ugniatać, tak? Do swojej miary wyłącznie ustalać. No więc jest na przykład taki u Chateaubrianda fragment o małżeństwie i rodzinie. Trudno u autora znaleźć tę samą powagę życia, o której on pisze ogromnie, wydaje mi się ogromnie nieromantycznie, to znaczy nie wchodząc w pewną logikę uczuć, sentymentów swojej epoki, bo przecież w tej książce jest masę tych ornamentów, tych romantycznych, tych westchnień, tego właśnie tej nadzwyczajności, tych przeżyć, które nagle z serca gdzieś budzą się, są nieprzewidywalne, ale jednak właśnie chrześcijaństwo je wywołuje i tak dalej. A tutaj nagle mamy gdzieś w środku wywodu o sakramencie małżeństwa taką uwagę. Nie obdarowujmy małżeństwa skrzydłami miłości. Nie czyńmy ze świętej rzeczywistości kapryśnego widma. Jeszcze jedna rzecz zniszczy szczęście takich przelotnych związków. Będą was prześladować wyrzuty sumienia. Będziecie nieustannie porównywać jedną żonę z drugą. To, co utraciliście, z tym, co zyskaliście. I nie łudźcie się. Szala przechyli się na korzyść rzeczy minionych. Tak bowiem Bóg ukształtował serce człowiecze. Owo zastąpienie jednego uczucia drugim zatruje wszystkie wasze radości. Pieszcząc nowe dziecko, będziecie myśleć o tym, które porzuciliście. Kiedy przyciśniecie do serca żonę, serce wam powie, że nie jest ona pierwsza. Wszystko w człowieku dąży do jedności. Nie jest szczęśliwy, jeśli ulega rozdzieleniu. I podobnie jak Bóg, który stworzył go na swe podobieństwo, dusza człowiecza nieustannie dąży do tego, by skupić w jednym punkcie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poza tym, że jest to fragment swoiście ładny, tak? No, piękny, to mimo wszystko jest, no, też można powiedzieć, że on jest wpisany także w jakąś polemikę czasu, bo to, co przeczytałem, dotyczy dość bezpośrednio rozwodów. Pamiętajmy, że je wprowadza, to jest instytucja bardzo świeża w tamtym czasie, kodeks Napoleona, to jest ta pierwsza jakby prawna instytucja wprowadzająca rozwód jako zwykły sposób, tak, rozdzielania małżonków i możliwość zawierania nowych związków. Otóż rzecz, która dzisiaj no, jest już jakby tak w krwiobiegu naszej codzienności, różnych spraw dookoła, wszędzie, no, dla Chateaubrianda była przedmiotem namysłu takiego bardzo konkretnie ludzkiego, dóbr ludzkich, tak, które on przez chrześcijaństwo również widział, ale nie tylko chodziło mu o na przykład takie psychologizowanie, które znamy i my dzisiaj, tak, no, jest trudno, przykro, co zrobić z dziećmi, jakie są nasze przeżycia, że się dublują, że jest jakiś rozłam, tylko jednak w jego myśleniu żyje to teologicznie, tak? To znaczy gdzieś tam w którymś momencie mówi, no dlatego tak się dzieje, ponieważ to Bóg jest stwórcą takiej właśnie natury, w której nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby przechodzić od wrażenia do wrażenia, od jednego uczucia do drugiego uczucia, że jesteśmy w ciągłości i w jedności życia, tak? Czyli mimo wszystko ten człowiek tak bardzo podzielony wewnętrznie, roztargany już przez swoje życie i swoją epokę, upomina się o jedność życia, tak? Chrześcijańskiego. Jeden z najładniejszych fragmentów, moim zdaniem, tej książki.
Tak, jest ciekawe, czemu nie pisząc o innych elementach życia chrześcijańskiego, te same przestrogi, same siebie nie zastosował, żeby nie tam jak jest, nie obdarza zbędnymi skrzydłami tych rzeczywistości. No bo tutaj on jakby, to o czym powiedziałeś, to są jego wnioski, ale ten fragment zaczyna się od takiej przestrogi właśnie przed niepotrzebną romantyzacją, tak? Jest takim wyzwaniem, można powiedzieć, zdrowego rozsądku. Więc to jest jakby ciekawe, że po raz kolejny się okazuje, że jakby no nie jest jakoś sam z sobą chyba spójny, albo nie widzi, że w sumie pisząc o innych elementach życia katolickiego robi no właśnie to, obdarza jakimiś skrzydłami.
To możliwe, że dotyka jakiejś takiej rzeczywistości, która była bardzo aktualna, to co Paweł powiedziałeś, że tak. Znaczy to był problem tamtego czasu i nagle mu się włącza trochę ten umysł polityka, który jednak też pewne rzeczy ma przemyślane i potrafi się na ten temat wypowiedzieć w taki sposób, no powiedziałbym, bardzo racjonalny, tak? Tak jakby przemawiał do, nie wiem, swoich kolegów w parlamencie, czy do króla, czy w jakiejś innej sytuacji, tak? Kiedy właśnie ważne jest precyzyjne słowo i odpowiedzenie jednego akapitu, w którym zawarta jest cała prawda na dany temat, tak? A te inne rzeczy widocznie może też nie były tak w jego przeżyciu bliskie. Po drugiej stronie mam wrażenie, że w tym realizmie jest jego duże przeżycie. To znaczy nawet jeżeli, nie wiem jak dokładnie było z żonami, ale z kochankami chyba było dosyć bogato, więc jakby, że tam jest wsadzone jego przeżycie, pewny człowieka, który moralnie przeczołgany, tak? Przez własne zachowanie.
I
wkłada to w pewien taki bardzo, znaczy taki rygorystyczny, może być taki strój, prawda, precyzyjnej wypowiedzi moralisty czy polityka właśnie.
Ale to w tym bym powiedział, że to jest moim zdaniem jakoś takie imponujące, bo znaczy, jeśli tak jest, jak mówisz, no to wymaga, myślę, jakiejś, no nie wiem, jak to nazwać, albo dużo odwagi, albo jakiejś trzeźwości, a może właśnie po prostu to świadczy o też katolicyzmie tego autora, że skoro tak było, jak mówisz, no to miałby takie powody, żeby zamaskować prawdę jakimś kłamstwem romantycznym, tak, i nie wiem.
No właśnie, przecież to nie było trudne.
Nie było trudne, tak, a mimo to i być może również wbrew nie tylko jakimś, nie wiem, impulsom umysłowym, ale po prostu swojemu życiu, jeśli jest tak, jak mówisz, no to pisze, jak jest, tak? Trochę właśnie wbrew sobie, tak jak powiedziałem.
To nam wychodzi, że nam zaimponował na końcu.
No mi zaimponował.
No cóż, to dobrze, bo rozmawiamy tu o książkach, które imponują, nawet jeśli nie są natchnionymi dziełami wieczności w każdym punkcie, to jest coś w nich takiego, co pozwala się inspirować także tym dzisiaj. Rozmawialiśmy oczywiście także o tych inspiracjach, które po prostu polegają na tym, że ta książka gdzieś wyznacza pewien styl, tak? Trochę się martwiliśmy tym, że ta apologia nawracania przez retorykę jest może powierzchowna i nie dotyka tego, co istotne. No, ale jak widać, udało się też bez większego nacisku znaleźć coś, co i do nas dzisiaj przemówiło po prostu. Dziękuję wam. Dziękuję Tomaszu, dziękuję Pawle.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, znowu w niedzielę o godzinie 13:00, konwersatorium. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.